Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: co pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swojego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy się skończy wszystko, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeżeli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Oto słowo Pańskie. Przypowieść o nieuczciwym zarządcy w Ewangelii dzisiejszej niedzieli należy do jednych z najbardziej znanych przypowieści Jezusa, ale za każdym razem, gdy ją czytamy, wywołuje ona zdumienie i niezrozumienie. Potykamy się szczególnie o to miejsce, gdy Jezus mówi w tej przypowieści, że Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że roztropnie postąpił. Jak to możliwe, że ktoś jest tu chwalony, że ma być wzorcem, przykładem, podczas gdy jest nieuczciwy? O co chodzi Jezusowi w tej przypowieści? Czego chce nauczyć swoich uczniów? Bo właśnie do nich ta przypowieść wypowiedział. Przy bliższym spojrzeniu na tekst, czy dokładniejszym usłyszeniu, gdy tekst odczytujemy, możemy zobaczyć kontekst, w którym Jezus ją wypowiada. Gdy skorzystamy jeszcze z wiadomości ówczesnego czasu, okoliczności, w których Jezus wygłasza tę przypowieść, wówczas możemy więcej zrozumieć Jezusa w jego nauczaniu w przypowieści, w paraboli, obrazie. Jezus nie mówi dosłownie tego, co chce przekazać, bo chce w uczniach, w słuchaczach wywołać aktywność, aby nie rozumiejąc zaczęli pytać, szukać i tak się skuteczniej nauczyli. To jego styl nauczania w Ewangeliach, przez przypowieści, przez obrazy, przez podobieństwa. I tak możemy lepiej zrozumieć skalę tego, o co Jezusowi chodzi w tej przypowieści, gdy mówi o nieuczciwym zarządcy. Ogromne ilości był winny jeden z dłużników, bo 100 beczek oliwy było owocem zbieranym ze mniej więcej ze 150 oliwnych drzew. Więc jeden z tych dłużników miał ogromny dług wobec Pana, a inny był mu winien 100 korcy pszenicy. 100 korcy pszenicy można było zebrać mniej więcej z obszaru 200 hektarów. Biorąc pod uwagę wielkość ziemi obiecanej, wielkość gospodarstw tamtego czasu, była to ogromna ilość. I gdy ten zarządca pierwszemu, który jest winien 100 beczek oliwy, każe napisać 50, a drugiemu, który jest winien 100 korcy pszenicy, każe napisać 80, czyli pomniejsza o 50 i o 20 jednostek ten dług, wówczas jego nieuczciwość wobec Pana jest ogromna. Ten dług wynosił mniej więcej, przeliczywszy na ówczesne pieniądze, około 1000 denarów, a jeden denar był zapłatą za dzień pracy jednego robotnika. Więc było to ogromny dług. I ten nieuczciwy zarządca, ratując się w sytuacji, gdy będzie pozbawiony pracy, padając w perspektywę nieszczęścia i niepewnego bytu, posługuje się obficie dobrami swojego Pana na koniec. Przy wygłaszaniu przypowieści Jezus zawsze wkłada w nie przełomowy punkt, kluczowy moment, który pozwala zrozumieć Jego nauczanie przez przypowieść. I podobnie jest również i w tej przypowieści. Ten kluczowy punkt, kluczowy przełomowy moment to nie jest moralność kryminalnego zarządcy. Nie za to jest w finale tej przypowieści chwalony przez Pana. Nie z powodu swojego niesprawiedliwego działania, ale z powodu roztropności co do planowania swojej przyszłości. Przyszłość maluje mu się niepewna. Jak sam mówi, oduczył się już ciężkiej pracy, nie jest już do niej zdolny przez to, że sprawował funkcję zarządcy, menadżera wielkiej firmy ówczesnego czasu, a stać się nagle żebrakiem w oczach ludzi wstydzi się, więc nie będzie miał środków do życia. Chce zapewnić sobie bezpieczeństwo życia i dlatego na koniec, wreszcie, gdy wpadł w kłopoty, w tarapaty, perspektywa nędzy życiowej i niebezpieczeństwa, że nie będzie mógł przetrwać, wreszcie odkrył ludzi i na tym polegała jego mądrość, roztropność, którą chwali Jezus w tej przypowieści. Nie czyny niemoralne, oszukańcze tego zarządcy są tu tematem pochwały Jezusa, ale to, że będąc w nieszczęściu, w obliczu własnego nieszczęścia, wreszcie odkrył, co w życiu jest najważniejsze i co daje prawdziwą gwarancję na życie. Nie rzeczy, nie nawet nagromadzone przez lata, przez nieuczciwe zarządzanie, dobra i majątki, ale prawdziwym bezpieczeństwem na życie, w niepewnych życiowych sytuacjach, w niepewności losu i niepewności przyszłości, a to dotyczy każdego człowieka w każdej chwili, są ludzie, a nie rzeczy. I o to chodzi Jezusowi w tej przypowieści. Przez ten kontrastowy przykład, szokujący na początku, pochwały wobec nieuczciwego zarządcy, Jezus wywołuje w słuchaczach i w uczniach aktywność rozumienia, bo na pierwszy rzut oka są oburzeni, jak można chwalić kryminalistę, niemoralnego oszusta, który okrada swojego pracodawcę. Ale przedmiotem pochwały jest zupełnie co innego. Jezus dodaje jeszcze, synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi od synów światłości. To brzmi wprost jak rozczarowująca Jezusa skarga na swoich uczniów, którzy często, mając tak wielkie dobra w rękach od Boga, nie doceniają ich, a tymi dobrami są dary zbawienia ludzi. Najpierw dar zbawienia ich samych i ich życia, a potem ludzi, którym służą. Jeśli się prawdziwie, całościowo zaangażują w służbę dobru życia ludzi, bo właśnie nagle ludzi ten nieuczciwy zarządca odkrył, gdy zagroziło mu niebezpieczeństwo przetrwania, braku przetrwania, niebezpieczeństwo życia i bytu. Wreszcie odkrył ludzi. I o to Jezusowi chodzi, aby Jego uczniowie byli równie mądrzy i roztropni, mając w rękach nie ziemskie, przemijające dobra, ale dobra, które Bóg im składa w ręce przez Jezusa, żeby umieli je docenić i zrozumieć, że te dobra, dobra duchowe, dobra nieprzemijającego życia, są dla ludzi i żeby o nich się zatroszczyli. Gdy będą troszczyć się o ludzi, nie zawsze będą mieć zwrotny sygnał, zwrotne reakcje podobne, adekwatne, ale Bóg się o nich zatroszczy. Tak jak mówił to często prorokom, aby nie troszczyli się o siebie w misji od Boga, ale troszczyli się o to, co Bóg każe im robić. Byli wierni Bogu i Jego głosowi, wierni sobie przez to i nie zważali na to, co inni o tym myślą, że nie stracą na tym, kiedy całościowo się zaangażują całym swoim życiem w to, co Bóg im każe uczynić, a co im każe czynić. Daje im w ręce dobra duchowe, dobra zbawienia, nieprzemijającego życia, aby pomagali ludziom. Takim był Jezus i dlatego za Nim ciągnęły tłumy. Jezus był przykładem mądrości i roztropności, podobnej do tej, która charakteryzuje w sytuacji zagrożenia tego nieuczciwego zarządcę przypowieści. Jezus chciałby, aby odkrywali ludzi Jego uczniowie, że to jest największe dobro dla Boga, który ich posyła i który ich wyposaża nieustannie, aby byli zdolni wypełniać misję uzdrawiania życia ludzi, ratowania. Daje im w ręce moc życia dla nich i dla innych. Takiej mądrości pragnął Jezus dla swoich uczniów. I takiej mądrości mogą się nawet nauczyć, i to jest kolejny motyw tej przypowieści, patrząc nawet na nieuczciwie zabieganych o dobra tego świata ludzi ciemności, to znaczy przemijającego ziemskiego życia. Są sprytni, przebiegli, roztropni i przedsiębiorczy. Jezus chce podobnych cech, ale w o wiele większej historii, historii nieprzemijającego życia, duchowych dóbr, dóbr, które nigdy nie znikają od swoich uczniów. I dlatego wypowiadane trochę z nostalgią zdanie powinno obudzić Jego uczniów wówczas i obudzić Jego uczniów dzisiaj. Synowie tego świata są roztropniejsi w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Jezus życzy sobie takiej mądrości od swoich uczniów, aby zmądrzeli, aby mądrzeli i ciągle byli w stanie się uczyć, nie odmawiali uczenia się, nawet od tych, którzy za nic mają Boga i ludzi, ale w swoich sprawach wykazują wiele inicjatywy i umieją właściwie odpowiedzieć na powstającą sytuację. I ta przypowieść Jezusa pokazuje, jak człowiek w zagrożeniu powinien odkrywać prawdziwe dobro swojego życia, to znaczy ludzi, a nie rzeczy. Jeśli ktoś żyje dla czegoś cały czas i tylko coś gromadzi jako skarby, wreszcie zostanie na końcu sam ze swoimi bogactwami, a te wcale nie uratują mu życia i zapadnie się w depresji życiowej i psychicznej. A jeśli będzie żył dla ludzi, będzie mądry dzień po dniu, także w sytuacjach zagrożenia i niepewności, będzie odkrywać ludzi i nie będzie się bać dla nich żyć. Nawet wówczas, kiedy od nich nie idzie adekwatna odpowiedź na ich zabieganie o nich, bo chcą być wierni Bogu i sobie przede wszystkim, swoim sumieniu. Gdy będą tak żyć, wówczas na pewno wygrają swoje życie. To Jezus chciał przez tę przypowieść i pochwała tego nieuczciwego zarządcy pokazać uczniom, przekonać ich do tego i zachęcić usilnie do aktywności, odkrywaniu prawdziwości spełnionego życia. To ludzie, a nie rzeczy. W kolejnych słowach tej lekcji danej uczniom Jezus wypowiada przysłowiowe mądrości. To nauczyciel mądrości, kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten będzie wierny także i w wielkiej. A kto w drobnej jest niewierny, nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Nie powinniśmy lekceważyć nawet najmniejszych dóbr, darów od Boga, które mamy. Bo nawet w najmniejszym darze od Boga możemy się cali spełniać. Jeśli ten dar w oczach ludzi jest niczym, ale jeśli od Boga Bóg nam składa w ręce dary, abyśmy nimi obracali ku własnemu dobru i dobru ludzi, nie powinniśmy obrażać się na Boga co do ludzkiej oceny wielkości tego daru. Jeśli Bóg nam ten dar daje, to jest on największy z możliwych, którym możemy się spełnić. Pogodzić się ze sobą i z Bogiem co do obdarowywania przez Boga dzień po dniu, obdarowania od stworzenia, kiedy nas powołał do istnienia i obdarowywania dzień po dniu, nie powinniśmy się na niego obrażać, patrząc na innych ludzi i porównując to, co nam daje, to, w co nas wyposażył, i mając pretensje, że dał nam za mało i dlatego nie możemy zbyt wiele osiągnąć. W perspektywie Boga i wiecznego życia możemy osiągnąć wszystko, pełnia własnego życia. Bo ta w ogóle nie jest zależna od tego, co nam wynika z porównań z innymi ludźmi i z porównań z ziemskimi dobrami i sukcesami. One są przemijające. I w efekcie końcowym nic nie warte, jeśli nie oznaczały dobra życia ludzi jako dary, którymi obracano. Trzeba się w takie życie zaangażować całościowo. I dlatego Jezus mówi w jednym z ostatnich słów tej lekcji, że żaden sługa nie może dwom panom służyć. Jezusowi chodzi o to, aby prawdziwie podejmować decyzje. Konsekwentnie, całym sobą, nie połowicznie, ale całym sercem, całym sobą. I wtedy jest szansa na owocność, na spełnianie, na prawdziwe zadowolenie w własnym życiu, że frustracja co do owocności życia nie dopada skutecznie jego uczniów, kiedy zaangażują się całościowo służyć Bogu, a nie przemijającym dobrom tego świata i nie rzeczom tego świata, a Bogu, czyli komuś. A jeśli się służy Bogu, to On zawsze nas posyła do ludzi potrzebujących pomocy. I dla nich jesteśmy ważni, bo przyjdziemy od Boga, a On nas wyposaży w dary, które mamy ludziom przekazać, konkretnym ludziom w konkretnym, nieszczęśliwym położeniu. Wyśmiewali się na taki program życia. Mądrzy, pobożni i godni, wykształceni obywatele, faryzeusze, drwili sobie z Jezusa, że taki program na życie dla nich był nierozsądny, niemądry, głupi wprost. Jak mówi Ewangelia, byli chciwi na pieniądze. Dla kogoś, kto jest chciwy, chce mieć coraz więcej rzeczy. Dlatego to jest głupotą taki styl życia, który prowadził Jezus i Jego porady na życie, kompletnie chybione, drwili z Jezusa, ale ich śmiech przyjdzie im. Minie trochę lat i zniknie ich śmiech i zadowolenie, jeśli dalej będą żyć pod wpływem chciwości na pieniądze i na dobra tego świata, przepadną razem z nimi, bo te są przemijające i nie będą mieć nikogo wokół siebie, kto będzie ich środowiskiem życia, bo z rzeczami żyć nie będą mogli i ostatecznie przegrają. Wydrwią nie Jezusa w gruncie rzeczy, ale samych siebie. Wydrwią i zadrwią z własnego życia. I dlatego Jezus mówi w ostatnim słowie do tych słuchaczy, którzy wcale nie chcieli posłuchać Jezusa, przeciwieństwo do Jego uczniów, to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. To słowo jest zawsze aktualne, także w Kościele. Ci, którzy udają sprawiedliwych, zachowują się tak, jakby Bóg nie wiedział wszystkiego i nie przenikał ich serc. Można oszukać ludzi co do siebie, ale nie można oszukać Boga, a ostatecznie nie można oszukać samych siebie przecież. Bo każdy wie, co jest prawdziwe w jego życiu, a co jest kłamstwem. I kłamstwo w końcu zniszczy komuś życie. A Bóg i tak się o tym dowiaduje. I gdy się w końcu przed Nim stanie, będzie się zupełnie nagim, bogatym w dobro, które się uczyniło ludziom i przez to sobie samym, albo kompletnie nagim, wyzerowanym, kiedy żyło się tylko dla rzeczy, które poodpadają, gdy przyjdzie ostateczny moment, wieczność, w której będą żyć tylko ci, którzy uchodzą za wielkich w oczach Boga. Bo to, co wielkie między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych i przepadnie. Uwierzmy Jezusowi i Jego nauczaniu mądrości, dopóki jeszcze mamy czas. Dopóki czas naszego życia, dzień po dniu i godzina po godzinie jest darem Boga dla nas.